Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Niezależna audycja internetowa, podnośnik, audycja internetowa, podcastowa z Nowego Jorku, Góral się kłania, jak to się mawiało w dawnych czasach, lecimy na Szczecin, a dzisiaj udamy się do Szanghaju, czyli kolejny gość podnośnika, Adam, opowie nam o swoim miesięcznym pobycie w dalekich Chinach. Zapraszam do słuchania.
Dobry wieczór, Adam z tej strony. Chciałem wam opowiedzieć na temat mojego pobytu w Szanghaju. Pochodzę z Nowego Jorku. Od paru lat już tutaj mieszkam i w grudniu postanowiłem pojechać do Szanghaju na taką wymianę studencką, gdzie miałem naprawdę niesamowity czas i chcę wam o tym opowiedzieć w dzisiejszym podcaście. Przyjechałem do Nowego Jorku w 2001 roku. Skończyłem tutaj liceum, skończyłem również studia i taki prezent sobie postanowiłem zrobić na ostatni rok studiów, na dokładnie ostatni semestr studiów. Zdecydowałem się jechać do Szanghaju z uwagi, że Chiny są moją specjalizacją na studiach, a Szanghaj jest największym miastem w Chinach. Studiowałem stosunki międzynarodowe z koncentracją na Chiny. Zdecydowałem się jechać do Szanghaju w grudniu, a cały proces zaczął się dokładnie mniej więcej tak na początku marca. Pojechałem do szkoły w wolny dzień, spotkałem się z koordynatorem tego programu, wybraliśmy listę miejsc, gdzie mógłbym jechać na grudzień. Miałem do wyboru albo Włochy, albo Szanghaj. Z uwagi, że lubię Chiny, jeszcze nie mówię po chińsku, no ale Chiny zdecydowanie są takim tematem numer jeden w mojej głowie, postanowiłem jechać do Szanghaju. Program cały kosztował naprawdę mało w porównaniu z innymi, kosztował jedynie $1,700, co wydaje mi się dość małą kwotą, bo mamy zakwaterowanie zapewnione, ubezpieczenie, jeden posiłek dziennie, no ale nikt tego nie zaznaczał, że jest dobry, bo to jest w szkolnej kafeterii, gdzie naprawdę jedzenie jest nie za dobre, ale o tym później. Bilet kosztował w sumie więcej trochę niż program, bo bilet kosztował 1000 plus dodatkowe opłaty, no to paszport, wiza oczywiście. Wiza kosztuje $1,130. Więc to jest taka kwota, prawda, dość spora. Wiza jest na pół roku i mam jeszcze możliwość pojechać jeszcze raz, bo wygasa dokładnie za parę miesięcy. Cały program jest zawsze chwalony, że to jest bardzo dobrze zorganizowany program. Mamy co robić od pierwszego dnia pobytu do ostatniego. Mamy dla siebie czas wolny dopiero od godziny 5, bo od rana do godziny 4 mamy klasy. Chiński plus biznes w Chinach. Naprawdę bardzo ciekawe klasy. W klasie tylko 6 osób, bo to jest nasza grupa. Nie było ani studentów z Chin, ani studentów z innych szkół, którzy również przyjechali w tym samym czasie. Lot do Chin jest z przesiadką w Beijing, czyli w stolicy Chin. Cały lot dokładnie trwa 17 godzin. Na lotnisku czekaliśmy dokładnie godzinę na samolot. Wszystko jest dość dobrze zorganizowane. Do Beijing się leciało 13 godzin. Mieliśmy godzinę, taki postój godziny w Beijing i później 3 godziny z Beijing do Szanghaju. Czyli jak wylecieliśmy o pierwszej w poniedziałek, to na miejscu byliśmy we wtorek w nocy. Czyli to jest cały dzień w sumie w locie, cały dzień w podróży. Ale naprawdę każdy był bardzo podekscytowany, więc te 17 godzin zleciało, jakby to była, prawda, podróż do Polski. Beijing to jest oczywiście nowa nazwa na Pekin, bo Beijing jest używany obecnie od lat chyba 5 czy 6. Kiedyś oczywiście Beijing był znany jako Pekin. Z mojej uczelni pojechało 3 osoby, a łącznie z całego programu CUNY było 17 osób, bo to oczywiście jest szkoła, która podlega pod CUNY, więc program był organizowany przez naszą sieć szkół CUNY. Więc CUNY to jest sieć szkół nowojorskich, pod ten system podlega dokładnie 17 szkół. 17 bądź 19. I co roku organizowane są takie wyprawy. A o tyle jest dobrze, że chodzimy do tych szkół miejskich, bo z samego programu CUNY dostałem $1000 na scholarship, czyli na stypendium zagraniczne, które nie muszę zwracać nikomu, to jest całkowicie dla mnie kwota, więc automatycznie miałem połowę pokrytego. Więc to bardzo było zachęcające dla typowego studenta, który pracuje od czasu do czasu, jak w większości przypadków. Skończyłem stosunki międzynarodowe właśnie z koncentracją na Chiny. Wybrałem ten kierunek z uwagi, że bardzo lubiłem w szkole historię, politykę, socjologię. I to były tematy, które zawsze mnie intrygowały od kiedy jeszcze byłem w Polsce. I wiem, że to jest bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o późniejszą karierę, późniejszą przyszłość, bo jest bardzo, bardzo otwarty. A wybrałem studiowanie Chin i ogólnie takie zainteresowanie o Chinach 3 lata temu. Do tego mnie przekonał mój profesor, który powiedział mi, że to będzie zdecydowanie kraj, który w przeciągu 10 lat przebije Stany, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o ekonomię. Czy na pewno jego wizja się, prawda, zdarzy, to tego nie wiem, no ale czytając wiele książek, rozmawiając z ludźmi, wiem, że na pewno Chiny są bliskie tego niż kiedykolwiek i bliskie tego niż każdy inny kraj, który jest na tej liście tych bogatych krajów. A pamiętajmy, że Chiny to kraj, który jest krajem rozwijającym się, że jeszcze brakuje im daleko do Stanów, no ale są coraz bliżej, z roku na rok. W Chinach jest ponad 700 milionów ludzi, którzy jeszcze mieszkają na wsiach, więc ci ludzie, nie mając perspektyw na wsiach, wyprowadzają się do wielkich miast, a w tych wielkich miastach są w większości przypadków wykorzystywani i pracują w fabrykach. I z tych fabryk my dzisiaj mamy na przykład buty czy czapki, czy w wielu przypadkach telefony, jeżeli ta fabryka robi coś z elektroniką związanego. I dopóki ta siła robocza, ta biedna siła robocza jeszcze istnieje, Chiny na pewno będą z tego korzystały, ile da się, bo to jest bez dwóch zdań coś niesamowitego. Że w XXI wieku mamy 700 milionów ludzi gotowych pracować za grosze, za naprawdę marne grosze. Od kiedy przyjechali? Od pierwszego dnia w sumie mieliśmy z rana bardzo krótką orientację. Na orientacji dostaliśmy dokładnie nasz plan, co możemy robić, na jakie dzielnice uważać, bo to są w końcu Chiny. Czyli powiedziano nam na starcie, że na pewno wam się zdarzy spotkanie z jakimś kieszonkowcem czy z jakimś tam złodziejaszkiem, więc na to uważać. Portfele zawsze przy sobie, no ale to może się zdarzyć w Warszawie, w Krakowie czy w Korei, prawda? Więc o tym wiedzieliśmy już wcześniej. Mamy bardzo ciekawy, mieliśmy, to już się odbyło, mieliśmy bardzo fajny plan. Od pierwszego dnia, dokładnie pierwszy dzień orientacja i poznanie miasta, to sami pojechaliśmy na takie coś. Pojechaliśmy zobaczyć najważniejsze miejsce, czyli taki botaniczny garden, się nazywa Yew Garden. To jest historyczne miejsce w środku Szanghaju, w samym centrum, a tuż za tym centrum, dokładnie 100 metrów dalej są slumsy. Ale nie takie slumsy, które nam się wydaje, prawda, z gazy czy z filmów. To jest taka biedota, że naprawdę aż się łezka kręci. Ludzie mają pralki na podwórkach, tam robią pranie, a jeżeli chodzi o sprawy takie fizjologiczne, jak wizyta w toalecie, to niestety w Chinach tego nie ma, więc ludzie noszą wiadra z nie powiem z czym i wszystko jest wylewane do rowów i później jest tam trzymane, prawda? Przez to jest zaduch niesamowity. Smród niedopisany. Szanghaj jest bez dwóch zdań miastem, w którym warto być, przynajmniej raz pojechać na tydzień, na wakacje. Szanghaj ma 18 milionów ludzi, rozwija się z tygodnia na tydzień, przepraszam, mają roboty za robotą, jest rusztowanie przy rusztowaniu, masa naprawdę narodu. W tych godzinach takich szczytu, o godzinie 5, to wygląda to jakby wybuch, prawda, pożar, bo ludzie biegną i to są setki ludzi, więc zgubić się jest bardzo łatwo. Ogólnie co rzuca się w oczy, to zanieczyszczenia. W Szanghaju to każdy zobaczy, jak tylko wyjdzie z metra. Jest masa zanieczyszczeń. Otwieramy okno z rana, Widzimy 3-4 budynki, które są blisko mojej szkoły, a wszystko inne jest przykryte takim białym tumanem pyłu, kurzu. W ciągu dnia tego nie widać aż tak, bo prawda, ten kurz się rozchodzi, ale z rana czy poza Szanghajem jest to naprawdę tragiczne. Z temu ludzie naprawdę noszą maski, noszą różnego rodzaju chusty, żeby jakoś, prawda, nie przeszło to do płuc. Ale ogólnie, co się też rzuca w oczy, dostępność zachodnich sklepów. My się spodziewaliśmy, że może będzie jeden McDonald's czy jeden KFC, a tych sklepów jest masa. Dokładnie się czuliśmy, jakbyśmy byli na poszerzonym Manhattanie, bo jest tego tyle, że naprawdę opada szczęka. Co do wieżowców, bo wiadomo, że od razu mi się wieżowce kojarzą z Manhattanem, to Szanghaj przy Manhattanie jest naprawdę miasto z filmu, nie wiem, z 20 któregoś wieku, bo Manhattan, mówiąc szczerze, siada naprawdę, jako wygląda przy Szanghaju jako miasto naprawdę z XIX wieku. Budynki, które są w Szanghaju, powiem szczerze, ja widziałem przeważnie w filmach, bardzo powyginane, no i non-stop jest budynek inny, nie ma tak jak u nas, że te są budynki takie same. Jeden będzie cały żółty, jeden będzie cały ze szkła, jeden będzie wygięty, jeden będzie miał coś takiego, że na ostatnim piętrze jest szkło i z tego szkła, jak się stoi oczywiście na tym, bo to jest dla turystów typowa taka atrakcja, jak się stoi na tym szkle, widać wszystko, co jest na dole, czyli z 88 piętra widać od A do Z, co jest na dole. Bardzo fajna sprawa i ogólnie no... Bieda też się łączy z bogactwem, to też jest nietypowe. Tego nie zobaczymy na Manhattanie, gdzie pójdziemy po 5 Avenue, po miejscu, gdzie jest masa sklepów, żeby po 100 metrach zobaczyć biedotę, a w Chinach to jest normalne. Jesteśmy w centrum miasta, oglądamy zabytki, robimy zdjęcia, jesteśmy w dobrych restauracjach. 300 metrów dalej widzimy te slumsy, o których wspomniałem wcześniej, więc naprawdę bieda połączona z bogactwem. Bardzo też pojechałem, chciałem jechać do Chin z jednego powodu, że ceny w Chinach są naprawdę niesamowite. W porównaniu z Polską to naprawdę Chiny są miejscem, aby, prawda, zrobić zakupy i to naprawdę tanio. Jest masa tanich produktów. Jedynie co jest drogie to elektronika. To warto zaznaczyć. Niby Chiny robią wszystko tanio, ale elektronika kosztuje tyle co w Stanach. Ja się spodziewałem, że kupię 2 laptopy, może jakiś telefon. A to było dokładnie tak samo jak w Stanach. Identyczne ceny. Jedyne co jest tanie, to jest jedzenie. To było dla nas oaza, bo za $5 można kupić piwo, które kosztuje niecałego dolara. Można kupić jeszcze mały obiad i jeszcze jakaś zostanie reszta. Śniadania kosztowały dolara. Tak warto zaznaczyć. No tutaj za dolara w Nowym Jorku można kupić małą herbatę, prawda? A tam mamy pożywne śniadanie. W dobrych restauracjach za dobry obiad, to już jest restauracja naprawdę na poziomie, dobry obiad kosztuje $7. Waluta w Chinach to jest jen. Chińczycy na to mówią też kwaj albo mao z uwagi na poprzedniego dyktatora, który już nie żyje, Mao Zedong, prawda, ale najbardziej popularna nazwa to kwaj. Przelicznik, my trafiliśmy na niesamowity przelicznik, bo za $1 dostawaliśmy 7 jenów, więc prawda, lepiej niż w Anglii, jakby nie mówić. No, było lepiej, z tego co mi mówili znajomi, którzy byli tam w ostatnich latach, były czasy, że za $1 dostawali 8 jenów, a tutaj my mamy 7, więc jest całkiem. Motoryzacja jest bardzo pomieszana, bo w Chinach mamy bardzo duże, szerokie highwaye, wieczorem podświetlane na niebiesko, więc naprawdę wygląda to niesamowicie. A w ciągu dnia mamy przeważnie samochody i tuż za ostatnią linią dla samochodów jest dwupasmówka dla rowerów, dla takich jednośladowców, jak to mówią. Wiadomo, że nie każdego stać na samochód, szczególnie w Chinach, mimo że samochody są ponoć bardzo, bardzo tanie dla typowego Chińczyka, to dużo ludzi jeździ też na rowerach, bo to jest dużo tańsze, nie muszą płacić za paliwo. I to się rzuca w oczy, że samochody, które jadą, przeważnie są też takie posłuszne dla tych rowerzystów, bo nie ma nigdy problemów. Ponoć wypadki się zdarzają sporadycznie, z tego co mi powiedzieli. No ja nie widziałem żadnego na szczęście, ale ogólnie są naprawdę rzadkością. Więc naszym jedynym źródłem komunikacji było metro. No taksówki były też tanie. Za dojazd z naszej szkoły do centrum miasta płaciliśmy na około 4-5 dolarów. A że chcieliśmy zawsze jechać metrem, bo to był nasz pierwszy cel, od kiedy wysiedliśmy z samolotu, to metrem jazda naprawdę jest niesamowita, bo metro jeździ co 3 minuty. Tuż przed wejściem do metra są potężne telewizory. Na tych telewizorach oznajmia zegar dla pasażerów, za ile przyjedzie następne metro. Co jest dobre, że w Szanghaju, niczym w Szwajcarii, metro jest jak w zegarku. Jeżeli jest napisane, że metro jest za 2 sekundy, za 3, za 1 sekundę, już jest na stacji. Metra są bardzo czyste, mimo że ludzi, tak jak mówiłem wcześniej, jest tłum, jest masa. Nie widać nawet papierka. Co w Nowym Jorku jest po prostu czysta, no jest odwrotnością, prawda? Tam nie widać aż tak pracowników metra, ale widać, że ludzie szanują po prostu to, co mają. Tak jak kiedyś nie mieli nawet jednej stacji, teraz mają dostęp, prawda, do kilkunastu stacji. Bardzo też szybko, bo te metra jeżdżą naprawdę szybko i ludzie sobie to zachwalają, bez dwóch zdań. Czy to jest coś, co warto zrobić tutaj? Na pewno. Czyste metra, szybsze, no każdy by sobie zachwalał. No, w Chinach, z uwagi, że o 5 jest tak dużo ludzi, nie ma osób, które dopychają nikogo na siłę. Jedyna osoba, która się nie zmieści, to jest ta, która jest po prostu najwolniejsza. I wtedy po prostu czeka 3 minuty, więc to nie jest dużo, nie ma straconego dnia. Czeka 3 minuty i za 3 minuty przyjeżdża następne metro. Tak, metro jest całodobowe. Niektóre stacje są zamykane koło godziny pierwszej, ale ogólnie metrem można jechać całą dobę. Zajęcia w szkole były tylko dla naszych studentów, dla ludzi, z którymi ja byłem w samolocie. Każdy miał wybór przed jeszcze zarejestrowaniem się na klasy. Można było wziąć dwie klasy, które są oferowane w Szanghaju, czyli biznes i chiński. Ktoś, jak już mówił po chińsku, mógł wziąć tylko biznes i odwrotnie. Jak ktoś nie chciał biznesu, mógł wziąć tylko chiński. Ja się zdecydowałem na dwie klasy, bo po chińsku nie mówię, a podstawą jest nauczyć się nawet kilku słów. A biznes, no spodziewałem się, że będzie super klasa, ale była taka okej. Profesor, który był, wszyscy to zauważyli, bo na biznesie było 11 osób. W całej grupie mieliśmy 17, to z 17 osób 11 było na biznesie od poniedziałku do piątku, bo klasy były 5 razy w tygodniu. I profesor na biznesie na przykład widać, że jest pracownikiem partii komunistycznej, bo profesor nie powiedział ani razu złego słowa, co się dzieje w Chinach. Zaznaczał jedynie, że to partia komunistyczna buduje wszystko, robi drogi, że na przykład, co jest bardzo śmieszne, że zanieczyszczenia są spowodowane fabrykami, czyli co się jedno nakłada na drugie, że to jest spowodowane przez złe zarządzanie, że fabryki nie są dobrze zarządzane. I rząd po prostu zamiast naprawiać te fabryki, no niestety bierze tylko z tego pieniądze. No niestety, takie są fakty. A w klasie z chińskim mieliśmy 6 osób, bo to był chiński dla początkujących. I ci, co mówili troszkę lepiej, mieli też chiński taki dla zaawansowanych. A że ja nie mówiłem i oprócz mnie było jeszcze 5 osób, którzy w ogóle nie mówili po chińsku, to wybraliśmy akurat tą klasę dla początkujących. Ta klasa była po angielsku. Nasza profesor miała 26 lat, była ode mnie starsza, nie powiem, no nie chcę się tam chwalić, ile mam lat. Ale nasza profesor miała 26 lat, bardzo sympatyczna, nauczyła nas naprawdę sporo. Ja przed zajęciami myślałem, że zajmie mi przynajmniej 2 lata, żeby powiedzieć kilka zdania, ale naprawdę nie chwaląc się, nauczyłem się kilku rzeczy. W sklepie się to przyda, bo naprawdę, tak jak przewodniki mówią, że w Szanghaju mówią po angielsku, to jest naprawdę bajką, bo w większości sklepów, w 80% przypadków, po angielsku nie mówi nikt. Jest człowiek zdany na tak zwaną gestykulację. To jest najlepsze, co jest w Chinach. Jak ktoś mówi w migowym języku, to się przyda. A na pierwszej lekcji uczymy się na przykład, jak pokazać na palcach do 10. Bo to jest z uwagi na harmider w Chinach, na głośność, na niesamowity hałas na marketach, w sklepach. To Chińczycy chcą, żeby to pokazać na palcach, bo też nie każdy po angielsku zrozumie, ile to jest 3 czy 4. W Chinach jest ogólnie na dzień dzisiejszy powiedziane, że jest 1,5 miliard 300 tysięcy, chociaż z uwagi, że te numery są bardzo zaniżone, bo wiadomo jak jest w Chinach, można mieć tylko jedno dziecko, a w wielu przypadkach rodzice nie chcą płacić dodatkowych podatków za dzieci, więc nie zgłaszają swojego syna czy swojej córki, więc z tego co mi mówiono w szkole, Chińczyków jest około 1 300 000, a 1 300 000 000, czyli to jest naprawdę gigantyczna populacja. No w samym Szanghaju mamy 18 milionów ludzi i trzeba też zaznaczyć, że jest 56 dialektów w Chinach. W Szanghaju no widać naprawdę, że jest 18 milionów ludzi, bo jest niesamowita ciasnota, jest gigantyczny korek. Korek przeważnie w takich godzinach, tak jak u nas. 5-6 do domu się wraca godzinę albo i dłużej. Jak jechaliśmy na przykład za miasto na weekend, zorganizowana wycieczka przez szkołę, bardzo fajna sprawa. Za Szanghajem zobaczyliśmy dwa bardzo duże miasta. Dopiero się rozwijają, czyli za 5-6 lat pewnie będą jak Szanghaj, może troszkę mniejsze. To tam naprawdę zobaczyliśmy też jak żyje, prawda, biedota typowa. Tam już nie ma aż tak dużo nowych sklepów, dobrych sklepów. Zajeżdżamy do jednego miasteczka, no tam jesteśmy jedyni biali w sumie, więc się wyróżniamy, prawda, jak, że naprawdę niesamowita sprawa. Więc poza miastem, więc pojechaliśmy za miasto na wycieczkę do takiego małego miasteczka, gdzie jest park, który jest starszy od Stanów Zjednoczonych. Park ponoć ma 2,5 tysiące lat. No nas niestety nie pamiętam, bo to są chińskie nazwy, ale park, w którym zrobiono między innymi sceny do jakichś filmów starożytnych, no ma naprawdę bardzo dużą historię. Poza tym parkiem jest pole, łąki, kilka małych sklepów i my się tam wyróżniamy niesamowicie, bo z samochodu, z autobusu jak wyjeżdżamy, wychodzimy z autobusu, mamy Chińczyków na podwórku i na nas patrzą tak jakby przyjechali po prostu czarni z Afryki. No się tak wyróżniamy, no ale naprawdę, potraktowano nas super, nie czuliśmy się tam obco. Widać, że na nas się gapili, prawda, przez dobre 20 minut. Dopiero sobie zrozumieli, że to tylko turyści, że nie będziemy nikogo rabować, ale naprawdę bardzo miło nas potraktowali. A za Szanghajem naszym celem było zobaczyć takie miasteczko przy wodzie, które ma 3-4 miliony ludzi. Wygląda jak, mi się kojarzyło od razu z Mazurami, bo do wody z tego miasteczka jest rzut kamieniem. Ma masę sklepów przy wodzie, takich dobrych sklepów, z zachodu głównie. Dużo bardzo widać bogactwa i się okazało, że to miasto żyje właśnie z takiego turyzmu nadmorskiego. Poznałem w Szanghaju swoją grupę już pierwszego dnia, bo od pierwszego dnia do ostatniego dnia wychodziliśmy zawsze całą grupą, więc gdzie nie spojrzeć od rana do wieczora jest zawsze ze sobą grupa 17 ludzi. To wyglądało jak taka duża rodzina. Z przodu szły zawsze koleżanki, które mówiły po chińsku. W środku był kolega, który coś się orientował. Na końcu był kolega, który już był w Chinach w tamtym roku, więc wiedział jak iść, że my się nie zgubimy, prawda? Z przodu koleżanki mówią po chińsku, więc one wiedzą jak iść. Z tyłu kolega zabezpieczał tyły, jak to mówią. Więc pierwszego dnia, czy drugiego dnia, zdecydowaliśmy się iść na jedzenie całą grupą, całą w sumie rodziną, już się tak nazywaliśmy, jako wielka rodzina. Poszliśmy na jedzenie, na taki obiad do restauracji, która jest za szkołą jakieś 2 minuty. I tam już zobaczyliśmy typową taką spelunkę chińską. W środku jest zadymione, bo można palić, więc jest takie typowe bezprawie dla nałogowców. Można palić, można w środku, na podwórku, kto gdzie woli, ale wiadomo. Wszyscy byli w środku, bo to była zima, więc na podwórku nikt nie stał. Zachodzimy do środka, tam jest zadymione jak scena z westernu. W środku bardzo zapach taki, prawda, troszkę śmierdzący. Siadamy, już zamawiamy jedzenie. Jedzenie za grosze. Zamówiliśmy 8 potraw, na osobę wyszło może 7 dolarów, 6-7 dolarów. I naprawdę duże potrawy. I to była potrawa taka nietypowa, bo te potrawy zamawiamy na zimno, a sami robimy na gorąco. Bo przy każdym stole była mała taka, na środku była taka mała właśnie batelnia, więc każdy mógł sobie podgrzać to jedzenie. Ale wcześniej, wiadomo, zamawiamy produkty, które postawił na ten stół. Więc koleżanka mówiła, że bardzo kocha krewetki, to ja zapamiętam do końca życia. Mówiła, że ja uwielbiam krewetki i zobaczyła, że akurat na tym menu są krewetki. No i ona zadowolona czeka na te krewetki, czeka, czeka. Po 5 minutach przynoszą krewetki. Spodziewała się, tak jak w każdej normalnej restauracji na zachodzie, czy nawet w innych krajach, że te krewetki będą martwe. Okazało się, że to są żywe krewetki. Ja, mówiąc prawdę, nie jestem fanem krewetek, ale nigdy w życiu nie widziałem żywych krewetek w restauracji. To jest dla mnie nietypowa sprawa. I te krewetki były o tyle żywe, że chciały dosłownie się jakoś tam wygrzebać z tego talerza. I później jest scena niczym z filmu, prawda, na biologię, bo te gorące, te zimne krewetki, te żywe jeszcze, ale już takie zimniejsze, trzeba było wrzucać do gorącej wody, do tej batelni, która jest na tam podgrzana, prawda, woda się gotuje, tam wrzucamy krewetki, wrzucamy jakieś mięso i po minucie ta krewetka jest martwa. To jest taki nietypowy widok, bo samemu się przyrządza tą krewetkę, prawda? Na początku jest żywa, później martwa. No i tak wygląda cały proces. To łatwo niby zrobić, ale jak to się widzi na żywo, to jest niesamowite. Ogólnie tych ciekawych takich wydarzeń no, było sporo. Pojechaliśmy na przykład, co też mi zapadnie na pewno w pamięci, we wtorek pojechaliśmy do fabryki samochodów. Wszyscy byli podekscytowani, bo to jest fabryka samochodów. I to się okazało, to jest chińska fabryka samochodów, więc do zachodu im daleko niby, no ale mają swoją fabrykę, jest tuż za Szanghajem. Jedziemy tam dokładnie 2,5 godziny, 3 nawet, 2,5-3 godziny. Typowa wieś zabita dechami. Nie obrażając oczywiście wsi Polski, które są naprawdę pięknie, które naprawdę są piękne tam, no było inaczej niż się człowiek spodziewał u chińskiej wsi. Ja się spodziewałem, że jakieś stare babuszki będą, prawda, coś tam robić na drutach, że będzie no, dużo dzieci biegało, a tam ani żywego ducha, bardzo szopa taka przy szopie, coś jak w Afryce mają te takie małe szopki gdzieś w Etiopii czy w Kongo, no chaty takie, powieje wiatr, to pewnie tej chaty nie będzie. Otwieramy drzwi z naszego autokaru, bo szkoła nam zagwarantowała autokar na takie dalekie podróże, a tam czuć zapach palonej gumy. I może nie dziwne, że nie widzieliśmy nikogo, pewnie wszyscy siedzą w domach. Z uwagi, że w tym samym miejscu jest fabryka i 100 metrów dalej są już domy, zapach gumy, no niestety nie jest przyjemnym zapachem dla każdego, no. Idziemy dalej, myśleliśmy, że to jest zapach chwilowy. Okazało się, że zapach gumy czuć nawet w środku, w salonie, który jest tuż przed zakładem tych samochodów. Przed fabryką samochodów jest ich zakład, gdzie można kupić samochód, a troszkę dalej jest fabryka samochodów. I ten smród czuć wszędzie. My chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda cały proces. Ja nie miałem okazji zobaczyć, jak wygląda proces zrobienia samochodu od A do Z, od koła do, prawda, gotowego samochodu. No niestety nasza podróż się skończyła tuż po wejściu do salonu. Pan nam powiedział, nasz tłumacz, że niestety nie będzie można zobaczyć całej fabryki z uwagi, że pracownicy są dzisiaj na świętach. Co było niesamowitym nieporozumieniem, bo to był wtorek, a z tego, co się dowiedziałem od naszego znajomego, który jest Chińczykiem, mieszka w Szanghaju już od lat, że ta wycieczka nasza była zaplanowana 3 tygodnie wcześniej. I się okazało, że akurat we wtorek, tego dnia jak my przyjeżdżamy, oni są na wakacjach. Więc nie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda fabryka, jak wygląda typowa taka praca Chińczyka, który pracuje w tej fabryce. Czym oni się zajmują, czy to jest szybkie, czy krótkie, no tego nie widzieliśmy. Później, 3-4 dni później, mieliśmy okazję zobaczyć największą fabrykę metalu, przetapiania metalu. Ta fabryka ponoć jest tak duża, że jest obszarem bardzo podobna, wielkością podobna do miasteczka, miasta na południu się nazywa Macau. To jest miasto głównie znane z kasyn, takie mini Las Vegas, mini Atlantic City. To ta sama fabryka jest wielkością zbliżona do tego miasta. Więc naprawdę statystyki, które nam podano, są niesamowite. Tam pracuje kilkanaście tysięcy ludzi, miliony ton metalu jest tam przetapianych, wysyłanych później po całym świecie. I ta fabryka oczywiście jest wiadomo dla kogo przeznaczona. No, właścicielem fabryki jest rząd, partia komunistyczna. Największa fabryka w Chinach, tłum ludzi zatrudnionych, no i oczywiście właściciel jest jeden, rząd. W Chinach jak się, prawda, pochodzi po ulicach, pogada się z ludźmi, nie czujemy i na pewno się nie będziemy czuli, że my jesteśmy w kraju komunistycznym, o którym czytaliśmy w gazetach czy w prasie. czujemy się dokładnie jakbyśmy byli w innym, bardzo dobrze, bogatym kraju, bo nie oszukujmy się, Szanghaj jest wizytówką Chin. Szanghaj jest, jak to mówią, takie małe dziecko, które jest wysyłane, prawda, przez rodziców na jakiś bal. No to jest, jest to miasto bardzo zadbane, wpompowano w Szanghaj miliony, jak nie miliardy. Bardzo dużo krajów inwestuje w Szanghaj, bo wiedzą, że tam jest bezpiecznie, że tam nie będzie problemów, prawda, jeżeli chodzi o jakieś tam zagwarantowanie dokumentów, czy załatwienie dokumentów. A wracając do tematu, no Szanghaj, Chiny ogólnie są krajem komunistycznym, tylko to jest bardziej taki kraj nie tyle komunistyczny, tylko w Chinach co jest zauważalne, że to jest bardziej kraj autorytarny. Bez dwóch zdań. Kontrola mediów, blokowanie dostępu do internetu. Oczywiście niektóre strony wejdą, ale chcemy wejść na blog jakikolwiek, strona jest zablokowana. Chcemy wejść na YouTube, zobaczyć jakieś ciekawe filmy, strona zablokowana. MySpace, Facebook, te wszystkie strony są zablokowane. Ale że mieszkamy akurat w akademiku, więc dzięki Bogu studenci nam powiedzieli, że są jakieś tam strony, na które można wejść, które nas przełączą na ten blog, czy na jakąś inną stronę. Ogólnie no, policji nie widać w Chinach, w Szanghaju, co ja się spodziewałem, że będzie pewnie na każdym kroku jakiś policjant. Policji nie widać, ale widać 3-4 radiowozy przy dużych bardzo molach. Mole, które naprawdę, no, ja myślałem, że będą troszkę mniejsze, a to się okazało, że to są mola, które mają 4 piętra, mają masę sklepów. Od Subwaya, czyli knajpy, gdzie kupić można amerykańskie kanapki, po chińskie czy japońskie sklepy. Czteropiętrowce. Tam się kręci bardzo dużo policjantów, bo wiadomo, że tam jest gotówka, no i oczywiście tam Zachód inwestował, więc to musi być, prawda, zachowane. Bezpieczeństwo tam panuje. A jeżeli chodzi o takie zatrudnienie, no w Szanghaju bez dwóch zdań panuje, to ja nie wiem, czy to nazwać można jakoś tak prawidłowo, ale ja bym to nazwał taki wyzysk, bo ci, co znają język, ci, co mają jakąś głowę na karku i są po jakiejś tam szkole, ci sobie poradzą, a my mówimy tutaj o grupie, która jest tak duża, prawie jak nie większa, jak Stany Zjednoczone. To jest grupa ludzi bez edukacji, mieszkająca na wsiach. Ta grupa ludzi jest przeważnie wyzyskiwana, bo ta grupa ludzi na wsiach nie ma zatrudnienia. Tam jedyna praca to jest, prawda, zboże sezonowo, czy jakieś tam zbieranie, prawda, no jakiś tam, prawda, warzyw, czy jakichś tam chińskich owoców, a ci, co chcą, wyjeżdżają na, jak to mówią, do miasta, a w mieście są wyzyskiwani. Prace w fabrykach są zawsze otwarte, bo Chińczyków na taką pracę jest ponoć 10 na jedno miejsce. Nie wiem, jak jest teraz. Z tego, co się czytało ostatnio, miesiąc temu, z tego, co czytałem, to na jedno miejsce było 10 Chińczyków, więc to jest bardzo dużo. Jeden rezygnuje, więc jest 8-9 osób, żeby zastąpić tą osobę. Oni mają płacone grosze. Naprawdę, no szkoda takich ludzi, bo pracują dużo, mają rodziny, mają dzieci. A wiem, że tutaj takie warunki są nie do pomyślenia. Tutaj taki sklep czy fabryka by była zamknięta. A w Szanghaju, z uwagi, że właściciel fabryki zna jakiegoś polityka, nawet lokalnego, już ma kryte plecy. No chyba, że w tej fabryce zginie odpukać 5 osób, no to wtedy jest dochodzenie, bo wtedy ingerują media, ale na co dzień ta fabryka istnieje. Taka fabryka też zanieczyszcza rzeki, zanieczyszcza powietrze, no widać to gołym okiem, naprawdę. Co powodują fabryki, które nie są kontrolowane tak jak tutaj, czy tak jak w Polsce? Więc Chińczycy, jeżeli chodzi o Kioto, o podpisanie, prawda, tego dokumentu, no na pewno to nastąpi nieobecnie. Na pewno w najbliższych 5-6 latach takie podpisanie nie nastąpi. To na pewno może się zdarzyć za 5 czy 6 lat, bo Chińczycy obecnie myślą jednym o rozwoju ekonomicznym, jakiekolwiek zaburzenia na tej drodze, czy to podpisanie tego paktu Kioto, czy jakiekolwiek inne pakty, na przykład w Kopenhadze w grudniu, no to na razie jest dla nich troszkę na drugim planie. Co nie mówię, że się nie zdarzy, bo Chińczycy mają jeden plus, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ustawy czy jakiekolwiek zmiany. Tam jest jedna partia i ta partia w przeciągu 3 dni może zrobić bardzo dużo, co nie można powiedzieć o Polsce czy o Stanach, gdzie u nas musi to przejść przez 50 tysięcy osób i to trwa 7 lat. No w Chinach postanowił na przykład wrzucić w życie ustawę taką czy taką, czy wybudować 5 szpitali, to to się odbywa w pół roku i te szpitale po pół roku istnieją. I nikt się nie sprzeciwia, bo jest jedna partia. I ta partia ma taki plus, że no, nikt tego nie chwali, że jest jedna partia, ale partia jedna ma to do siebie, że jak ktoś postanowi, to to się odbędzie i to nie ma na to żadnych sprzeciwów. Tak jak w Polsce byłby strajk, no w Chinach strajki się nie odbywają, bo wiadomo, że te strajki będą szybko tłumione. Ludzie mają prawo głosu, co kiedyś było nie do pomyślenia, no ale dzisiaj to prawo jest, prawda, tłumione. No jeżeli to jest prawo do wykorzystania, no Chińczycy wykorzystują to, ale do pewnego momentu, bo później ingeruje w to policja i taki proces jest, prawda, rozbity na części pierwsze. Chińczycy, no tutaj mieszkańcy Nowego Jorku to potwierdzą, wystarczy pójść na Chinatown czy na 8 Avenue na Brooklynie, gdzie zobaczymy, że Chińczyk pracuje od 10 do 11 wieczorem. W Szanghaju jest to podobnie, tylko że z jednym warunkiem: Chińczyk typowy pracuje, prawda, od 9 rano czy od 8 do godziny 6-7, a wieczorami nasza dzielnica jest zasypywana przez mieszkańców pobliżnych wsi, którzy przyjeżdżają do Chin, tak jak mówiłem wcześniej, najprawdopodobniej się dorobić, tylko że tutaj oni są sobie samym, jak to mówią, panem, bo sprzedają jakieś zabawki chińskie, malutkie maskotki na Expo, które się obecnie odbywa w Chinach. To było do kupienia na każdym rogu. To jest zawsze dostępne. Oczywiście też chińskie takie jedzenie, jak to mówią, z ulicy, czyli to jest jedzenie, gdzie przyjeżdża Chińczyk swoim takim malutkim rowerkiem. Na tym rowerku ma butlę gazową, ma taki wakacyjny grill i na tym grillu smaży chińskie naprawdę specjały. To jest za grosze. Ja się spodziewałem, że to będzie tragiczne, że jeszcze się zatruję, ale jadłem to, żeby nie skłamać, na porządku dziennym. Naprawdę codziennie się zajadałem. Chińczyk, który nam to sprzedawał, dla nas dawał już później zniżki po paru tygodniach, bo u niego się jedliśmy u niego non-stop i bardzo smaczne jedzenie. I z tego, co nam mówiono, nasi znajomi, co nam mówili, ci Chińczycy, którzy sprzedają te potrawy wieczorem z ulicy, nie mieszkają w Szanghaju, nie mają nawet zakwaterowania w Szanghaju, mieszkają w publicznych wsiach. Co też warto zaznaczyć, że ta osoba na rowerze, która przyjeżdża do Szanghaju, nie miałaby nawet prawa się uczyć w Szanghaju, bo w Chinach jest też podział na klasy. Jest klasa, która żyje w mieście, czyli ta klasa taka klasa miastowa, jak to mówią, mówiąc generalnie. I jest też klasa rolnictwa, klasa ludzi, którzy mieszkają na wsiach. I ta klasa, jakby się chciała na przykład, ta grupa ludzi, jakby chciała wysłać swoje dzieci do szkoły w Szanghaju, do pierwszej lepszej szkoły, to by się nie odbyło, z uwagi, że w papierach mają zapisane, że to są mieszkańcy wsi. Oni mogą tylko chodzić do specyficznych szkół. I to planują zmienić, bo to jest zdecydowanie potężna dyskryminacja, bo nigdzie na świecie tak nie ma, że ludzie, którzy są Chińczykami, nie mogą chodzić do miasta, do szkoły, a ludzie, którzy mają do tego prawo w innych krajach, no biorą to za darmo w sumie, bo to jest niesamowita sprawa. Żeby na przykład w Polsce ludzie, którzy mieszkają na wsiach, nie mogli się uczyć w miastach, do których mają 20 minut rowerem. No nie do pomyślenia. W Chinach to istnieje, ludzie nie protestują, bo no takie jest życie. No. Państwo kontroluje wszystko. Co do jedzenia, no ja nie narzekałem. Chociaż muszę zaznaczyć, że przywiozłem worek leków, bo moja lekarz prowadząca, tak zwany lekarz domowy, jest Chinką. Jak się dowiedziała, że jadę do Szanghaju, przepisała mi masę leków, bo wiedziała, co mnie może spotkać przez pierwsze dni, czyli przeważnie ból żołądka, bo inne potrawy, inne rzeczy raczej nas nie spotkają, jak na przykład cięcia na ręce, no chyba, że się pobije z kimś w barze, no ale to odpukać. Bóle żołądka sporadycznie mi się zdarzały, bo jedzenie było naprawdę dobre. Co do kuchni, zdecydowanie poleciłbym spróbować kuchnię azjatycką, chociaż nie jest to kuchnia aż taka naprawdę niesamowita, bo to jest kuchnia przeważnie bardzo piekantna. Ja z uwagi, że mam drobną alergię na piekantne rzeczy, no ja aż tak nie mogę jeść piekantnych rzeczy, więc znajomi, koleżanki czy koledzy zawsze wiedzieli, co mi zamówić, więc ja zawsze zamawiałem też z ich pomocą potrawy niepiekantne. Te potrawy niepiekantne smakują naprawdę troszkę inaczej niż w Nowym Jorku czy w Polsce. To są potrawy takie zbliżone do piekantnego. No, nawet, że się prosi, że jest niepiekantna, ta potrawa mimo wszystko zawiera coś piekantnego. Ogólnie wybór jest naprawdę duży. Jest No nie powiem, że mamy kuchnię, prawda, arabską w Chinach. No, ja widziałem jedną restaurację na cały Szanghaj, więc to jest bardzo mało. W Nowym Jorku mamy zdecydowanie potężny wybór i w większości przypadków te restauracje są pod typowego, prawda, Amerykanina, czyli to jest kuchnia taka niepiekantna w większości przypadków, chyba że się poprosi o coś piekantnego. I to jest kuchnia taka lżejsza. No, w Chinach taka tłustość panuje, bez dwóch zdań. Jedzenia są robione zawsze na tłustych olejach. Nasze śniadania, jak sobie przypominam, były zawsze takie tłuste niż się jadło w domu. To były takie zawijane naleśniki, które były robione naprawdę na sporym oleju. Później jedliśmy jakieś kurczaki. No zawsze ten olej towarzyszył nam w tej kuchni. No ponoć to jest normalne. Co do innych kuchni, no w Nowym Jorku, jak porównujemy Nowy Jork czy Szanghaj, no w Nowym Jorku mamy dostęp do każdej jednej kuchni. Siedzimy na przykład w domu, pomyślimy, że chcemy zjeść dzisiaj jedzenie z Etiopii. Szukamy na internecie, znajdziemy. No w Chinach, w Szanghaju to jest bardzo trudne. Nie mówię, że tych restauracji nie ma, ale główne restauracje, które są promowane, to są restauracje typu fast food, których jest naprawdę dużo, a Chińczycy okupują fast foody naprawdę do godziny 11. Zdarzyło nam się iść do fast foodu o godzinie, do KFC, do takiej szybkiej restauracji, no jest od szkoły 3 minuty, no tak nazywamy to, że amerykański KFC, do którego mamy naprawdę 3 minuty od szkoły, a kto jest leniwy, może zadzwonić i te jedzenie przywożą do akademiku. No tutaj mi się nie spotkało, żeby McDonald's przywozili, prawda, do ludzi, którzy mieszkają od McDonalda 2 minuty. No to jest nie do pomyślenia. No, w Szanghaju no, ludzie mogą sobie zamówić. Chociaż w Szanghaju, no będąc w KFC, jadłem parę razy. Kurczaki są tak samo smaczne jak tutaj. No czyli tłuste, prawda, bardzo zasmażane. Frytki tak samo. Kola jest rozrabiana z wodą, to każdy zauważy. Jak ktoś lubi kolę, no nie radzę jeść koli, lepiej kupić sobie coś innego. Nie radzę pić koli, przepraszam. To do tych Chińczyków, no tutaj widzimy w Nowym Jorku potężnych Amerykaninów, potężnych ludzi, czy to Amerykanie, czy to ludzie z innych krajów. No, przeważnie okupują dwa stoły, dwa siedzenia, bo są dość duzi, prawda? Są ludzie z otyłością, z nadwagą, ludzie to nazywają, że to jest choroba. Przeważnie to jest złe odżywianie przez 20 lat, prawda, od 7 roku życia. I później mamy problemy. No, w Szanghaju ja tego nie zauważyłem. Większość ludzi, no tak jak ten stereotyp, który jest niby prawdziwy, no zdecydowanie tutaj pasuje, że Chińczyk jest naprawdę szczupły. Nie mówię, że nie ma grubych Chińczyków. Oglądaliśmy jakiś tam reportaż w telewizji chińskiej, tłumaczył nam kolega, że panuje taka mała epidemia grubych Chińczyków, ale to są młodzi ludzie, którzy są po 11-12 lat, mają 11-12 lat i którzy spędzają cały dzień przed komputerem. Ten Chińczyk przeważnie jest wysyłany na taki obóz, gdzie ma dwie rzeczy za zadanie, gdzie dla niego jest tak dostępne przede wszystkim trening, taki bootcamp to się nazywa, czyli taki trening, żeby on zrzucił tą wagę i też tam są psychologowie, tam są nauczyciele, żeby go oduczyli od siedzenia przed komputerem 12 godzin, żeby mu pokazać też życie poza tym światem internetowym. Dość ciekawa sprawa, no bo tutaj o tym nie słyszałem, żeby był taki bootcamp, żeby wysyłać małych, tłustych Amerykanów do takiego miejsca, prawda? Gdzie oni rzucą wagę, gdzie sobie zobaczą, że jest fajne życie poza komputerem, prawda? I poza internetem. I co do restauracji, jeszcze wracając do restauracji, w Chinach taką główną, takim bez dwóch zdań, podstawową restauracją dla Chińczyków jest taka restauracja, jak to mówią, blisko domu. Taka restauracja, to ja to nazywam mała taka speluna. Tam dostanie się dobre jedzenie, szybkie jedzenie, tam jest dość brudno i tam przeważnie jest większość Chińczyków. W tych dobrych restauracjach, byliśmy tam raz całą grupą, tam zobaczyliśmy po raz pierwszy ludzi z zachodu. Tam byli biznesmeni, to są restauracje, gdzie jest talerz za 7-10 dolarów. Tam już jest drogo, tam herbata kosztuje, tam się za ryż płaci. W tych małych spelunkach, które są rozsiane po całym Szanghaju, tam jedzenie jest bardzo, bardzo tanie, dość brudno, no i trzeba się z tym liczyć, że talerze no, nie będą czyste, a co też warto zaznaczyć, jak ktoś po jedzeniu chce iść do toalety, trzeba się spodziewać, że tej toalety w restauracji nie będzie. Jedyna toaleta dostępna to jest publiczna toaleta, do której no wiadomo jest kawałeczek, więc trzeba być naprawdę wysportowanym i szybko biec, jak komuś się chce iść do toalety, bo to jest nie lada wyczyn. Tylko trzeba też pamiętać, że w toalecie nie będzie papieru toaletowego, więc chusteczki higieniczne są zawsze przydatne. No to jest coś nietypowego, że Chiny niby tak się rozwijają, a papier toaletowy musi być zawsze pod ręką. Na nasz drugi dzień zdecydowaliśmy się jechać do takiego starego miasta. Dosłownie jest tak nazwane, Stare Miasto. To jest typowe stare miasto, zabytkowe wręcz. Ma no, już parę tysięcy lat, jest non-stop restaurowane, mają jakiekolwiek problemy, no to od razu jest tam osoba, która to kontroluje. No to jest takie taka wizytówka w centrum Szanghaju. Bez dwóch zdań miejsce, które każdy musi zobaczyć. Park taki starożytny jest tuż przy tym mieście, przy tym starym mieście. I po tym starym mieście się chodzi, można kupić starożytne rzeczy, zegarek z Mao, czy koszulkę z Mao, czy jakieś wcześniejsze rzeczy z dynastii. Oczywiście to jest przeważnie podróba, można się targować, ale wracając jeszcze do tematu, no chodzimy po tym mieście, jesteśmy w centrum tego miasta, widzimy stare sklepy, starożytne sklepy, jakieś zabytkowe rzeczy, które mają już prawda, parę lat, są do kupienia za wyższe pieniądze, a tuż obok jest na przykład Starbucks, centrum tego starego miasta. Idziemy dalej, no się śmiejemy, prawda, że nawet mam zdjęcie, że jest Starbucks, a tuż obok można sobie kupić obraz chiński, czy iść do jakiejś tam galerii chińskiej, zobaczyć zdjęcia znanych artystów, a Starbucks jest tuż dalej. Można kupić też lody niemieckie, to jest ta firma Häagen-Dazs, jak się nie mylę. Häagen-Dazs. Te lody są też tam do kupienia. Oczywiście jest też w tym samym miejscu, oczywiście nie koło siebie, tylko to jest w koło tego starego miasta. Jest też Starbucks, tego co my naliczyliśmy. Był Starbucks, był KFC, była kopia KFC, czyli chińskie kurczaki, które są zdecydowanie lepsze i zdecydowanie dają mniej tłuszczu i widocznie tam dodają od siebie trochę serca. Nie jest robione na szybkość, tylko bardziej na jakość. I tych knajp jest naprawdę sporo. Tych knajp z zachodu był nawet Dunkin' Donuts, KFC, Papa John, jak ktoś lubi pizzę. Jak ktoś lubi tą pizzę starszą, jest też Pizza Hut. No, Zachód zdecydowanie zawitał już dawno do Szanghaju. No, tam się nie czuje, że jest się poza domem. No, jak ktoś chce kawę, może kupić w Starbucksie. Wolny czas, no, jak jeszcze było dość jasno, bo chodzi głównie o jakość zdjęć, bo każdy chciał sobie mieć do domu pamiątkę. Wolny czas, jak nie było, nie mieliśmy zajęć, no to oczywiście od rana do godziny 6, 5 byliśmy na mieście. Chodziliśmy, zwiedzaliśmy, mieliśmy masę przewodników przywiezionych z Nowego Jorku, z domu. Mieliśmy masę książek, mieliśmy masę też pomocy od ludzi, którzy już tam byli. Byli Amerykanie, którzy byli tam po 7-8 miesięcy, więc pokazywali nam, gdzie co warto zjeść, co warto zobaczyć. I jak jest już czas wieczorny, taki 7 godzina czy 8-9, to wtedy już organizowaliśmy sobie jakiś wyjazd do typowego chińskiego baru. Typowy chiński bar jest niczym nie różniący się od zwykłego baru amerykańskiego czy polskiego. Masa młodych ludzi, masa też ludzi, która na pewno ma troszkę grosza, bo no, piwo w barze no, nie jest tak tanie jak piwo w sklepiku szkolnym, które kosztuje 4 jeny, czyli 50 centów. Piwo w barze kosztuje 15 jenów. Czyli to jest niby więcej, no ale to jest dwa razy tyle, co w tym barze w szkole. I zajeżdżamy do takiego baru. Bar jest bardzo zadymiony. W barze jest masa ludzi. Można pograć w bilarda, można pograć w jakieś loty. No te same sporty takie barowe, które są dostępne w domu, tutaj na miejscu. Impreza trwa naprawdę do rana. Jest masa ludzi. Nikt się nie rzuca, nikt się nie czepia. Bardzo bezpiecznie, bardzo fajni ludzie. A że tam już byli ludzie z nami, którzy w tamtym roku, czy 2 lata temu byli w Szanghaju, my dzięki tym ludziom wiedzieliśmy, gdzie są typowe amerykańskie bary. Gdzie jest mecz piłki nożnej, bardziej europejski bar. Jest mecz piłki nożnej, serwują jakieś skrzydełka. I te bary są przepełnione. Tam czasami nie można znaleźć miejsca. Godzinę się czeka na stolik. Bardzo też fajna atmosfera, bardzo wesoło, bardzo dużo fajnych ludzi i połowa naszych znajomych z akademików tam spędzała czas, więc z uwagi, że nasz akademik miał bardzo dużo, jak to mówią, wolnych łóżek, jak miał bardzo dużo miejsc i ludzie, którzy byli w akademikach, zawsze spędzali czas, prawda, w tych barach. Bary, no wiadomo, w Szanghaju nie są za tanie. w Szanghaju ci, co mają troszkę grosza, na pewno taki bar odwiedzą. No, ci, co nie mają grosza, no, ten czas spędzają gdzie indziej. Są też bary bardzo drogie, no, to też warto zauważyć. Są też bary, gdzie za drinka się płaci 50 jenów, to jest niby mało. No, na standard taki nowojorski to jest nic. 50 jenów to jak tak sobie policzymy tak na oko, to wyjdzie nam około 7 dolarów. No niby to jest nic, no ale jak my się przyzwyczailiśmy płacić za piwo 50 centów, bo mamy w szkolnym barze czy w takich innych barach bliżej szkoły, gdzie jest zdecydowanie taniej, no a w centrum miasta, tak jak nazwa mówi, to jest centrum, więc ceny będą zawsze wysokie. Taka impreza na przykład w mieście trwa u nas, no w naszym wypadku do godziny 2-3, wracamy taksówką, środek nocy, bardzo bezpiecznie, Chińczyk nie mówi nic po angielsku, my mamy na kartce napisane, jak jest nasz akademik po chińsku, a dokładnie nasza szkoła. Chińczyk jak zobaczy tą kartkę, wie, że to już jest jaka grupa ludzi, zawodzi nas bez żadnych problemów, nigdy nie jedzie okrężną drogą, żeby sobie tam nabić 3 jeny, zawsze dostaje nas dobrego tipa. I to już mamy noc, jak to mówią, z głowy. No, z rana trzeba wstać, bo o 8 są klasy. Więc czasami kac był, czasami nie było, w zależności, prawda, czy to był duży wypad, czy taki krótszy na parę godzin. A co też jest fajną sprawą, jak nam się nie chce nigdzie jechać, jak mieliśmy cały dzień chodzenia, nogi nam wchodzą w wiadomo gdzie, bardzo dużo, prawda, wyjazdów, zwiedzania, czy to metrem, czy taksówkami, to spędzamy czas lokalnie, czyli w akademiku, gdzie mamy dostępne jakieś stoły ping-pongowe, gdzie niby jest nas 16 osób, ale w całym akademiku było nas ponad 100, chyba 30 osób. No oczywiście nie wszyscy byli, bo dużo ludzi, którzy mają pokoje za, prawda, wykupione, spędzają czas gdzieś z rodziną, bo dużo ludzi ma rodzinę tutaj, ale z tymi ludźmi, którymi udało mi się poznać, no zawsze spędzaliśmy czas, czy to w akademikach, czy to w tych stołach bilardowych, czy to w jakichś restauracjach, które są przy szkole. Piwo też w szkole można kupić w sklepiku szkolnym. To jest ciekawe, bo nie pamiętam, żeby w Polsce sprzedawali przy studiach, prawda, piwo. Dosłownie nie tyle, że przy studiach, tylko w akademiku. W szkole normalnie jak się schodzi z rana, prawda, no sklepik jest otwarty od 11 i od 11 można kupić piwo, więc wieczorami te piwo jest wynoszone w kratach. To nie to, że my wynosimy, prawda, dla naszej grupy. Wszyscy te piwo wynoszą w kratach, a z rana bardzo ciężko się przedostać do sklepu, bo butelek jest jakby, prawda, skup był tych butelek dzień wcześniej. To jest masa. Piwo też bardzo tanie. No, dla studentów ze Stanów piwo za 50 centów jest po prostu jak bajka. W sklepie, w deli takim, w typowym spożywczym sklepie, który jest zaraz za szkołą, 100 metrów, mamy Budweisery, po chińsku oczywiście, czyli bardzo znane piwo siki tutaj w Stanach. To te piwo jest w każdym większym deli. Niestety polskich jeszcze nie ma piw, ale pewnie za parę lat będą do kupienia, jak wszędzie. Główne piwo, które naprawdę robi furor, to jest lokalne piwo, nazywa się Ciago. To jest też piwo dostępne w deli, w chińskich deli przeważnie, na Brooklynie czy na Manhattanie. W Polsce nie wiem, no pewnie za parę lat i będzie w Polsce. Kwestia czasu. Piwo jest dobre. Coś podobne podchodzące pod Heinekena, bo jak to mówią Chińczycy, no oni nie mieli wcześniej piwa, więc oni się wzorują na tym, co u nich było i oni sobie zrobili z tego kopię, tylko jest inna nazwa, tak jak z jedzeniem z kurczakami, prawda? Piwo jest podbliżone do Heinekena, bez dwóch zdań. No piwo, które naprawdę jest nie do kupienia, których nigdy w żadnym sklepie nie widzieliśmy, to piwo Guinness, piwo Corona, piwo też, które tutaj naprawdę się często pije, czyli na przykład Beck's. Beck'sa również nie można było dostać. A piwa takie jak Heineken, z tego co pamiętam, są na pewno do kupienia, chociaż w tych deli koło szkoły nie było Heinekenów. Były zawsze piwa Budweiser. To są piwa dostępne też bardzo tanio. Były tanie wina chińskie. Tanie wino chińskie się nazywa mur chiński, czyli Great Wall. I te wino chińskie jest przesłodzone, bardzo słodkie. I te wino kosztuje 18 jenów, czyli no w Polsce chyba tyle jeszcze nie kosztuje żadne wino. To jest 18 jenów, to mamy niecałe 3 dolary. Chociaż może są te wina, no ale to było takie dość dobre. W swojej grupie miałem 17 osób. To była grupa z Nowego Jorku tylko, studenci z CUNY, na CUNY było 15 osób, była jedna dziewczyna, dwie dziewczyny były spoza CUNY, chodziły do NYU. Bardzo miłe dziewczyny, to pozdrawiam może, któraś słucha. A ogólnie nasi znajomi byli pochodzenia chińskiego. Rodzice ich urodzili się albo są z Chin, no tego nie wypytywałem się. Tylko każdy, kto ich widział, był pewny, że to są mieszkańcy Szanghaju. Czyli no, bardzo się rzucali w oczy. No. Znaczy, rzucali się w oczy, prawda, w szkole, bo w szkole myśleli, że to są Chińczycy. No. Ale to byli Amerykanie jak najbardziej, przymili ludzie. Bardzo otwarci, bardzo życzliwi. I do dzisiaj z nimi trzymamy się kontakt. No. Spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu, albo staramy się spotkać raz w miesiącu. W szkole na przykład było tyle fajnie, że ci ludzie już mówili po chińsku. Nie wszyscy oczywiście, ale część z nich mówiła po chińsku. To się niesamowicie przydaje, jeżeli się jedzie do Szanghaju czy do innego miasta w Azji, gdzie jest używany chiński, ten mandaryn. Ci ludzie no, na ulicach o tyle mieli luz, na ulicach w Szanghaju, że to na nas bardziej patrzyli, na typowych białych, a takich typowych białych, to nas było raptem czterech czy pięciu, jeśli nie mylę, więc na 17 osób, nasza czwórka to były takie rodzynki w grupie, a reszta się wtopiła w tłum idealnie. W barach, czy gdzieś, no my jak wchodzimy do takiego baru, no ta młodzież taka chińska jest przyzwyczajona bez dwóch zdań do widoku takich turystów czy studentów w ich wieku, bo w Chinach studiuje bardzo dużo ludzi, czy to ze Stanów, czy to z Europy. My poznaliśmy ludzi z Kolumbii, poznaliśmy ludzi z Afryki, z Korei, z całego świata. No, z całego świata. No, to są miejsca w sumie, z którymi Chiny mają zawsze jakieś umowy i dla studentów tych, z tych krajów, których wymieniłem, jest taniej przyjechać niż na przykład do Stanów. My się na pewno rzucaliśmy w tłum, ale to było takie miłe, prawda? Ludzie nas pogadali, pokiwali głowami. Nie było żadnych tam rzutów, prawda, kamieniami czy czymś. Przyjęto nas bardzo miło. No, w barach czy w jakichkolwiek takich miejscach publicznych, no ludzie na nas patrzyli przez parę minut, uśmiechali się, kiwali głowami i szli dalej, prawda? Zajmowali się swoim życiem. Co ciekawe, spotkaliśmy Polaków. Spotkaliśmy Polaków, to była grupa studentów, którzy mignęli nam bardzo szybko. No my akurat, z uwagi, że byliśmy w grupie, jakbyśmy z nimi pogadali, no to pewnie byśmy się zgubili, bo w Chinach byliśmy bez komórkowych telefonów. Więc jakbyśmy się zgubili, no to byłoby ciężko. No ale faktycznie spotkaliśmy grupę Polaków, no grupa to była czteroosobowa grupa. Nie mieliśmy niestety okazji z nim porozmawiać, ale no po głosie, no i po hałasie, którzy tworzyli, słyszeliśmy, że to są Polacy. I mówili w naszym ojczystym języku, prawda, bez żadnych akcentów, więc to na pewno byli ludzie z Polski. I no tak jak my, prawda, z aparatami, z plecakami potężnymi, typowi turyści. Bez dwóch zdań polecam każdemu, kto ma akurat w planach zobaczyć ciekawe miejsce, które naprawdę się różni od wszystkich miejsc, w których byli w ostatnich 20 latach. Fenomenalnie. Do bycia w Szanghaju naprawdę zachęca to, że jest bardzo tanio. To przyciąga jak magnes. W Chinach to nie jest jak w Anglii, czy tak jak w Polsce, prawda? Życie jest bardzo, bardzo tanie. Dla turystów, oczywiście, jakby się tam mieszkało, prawda, no to na pewno jest inna sytuacja. Mówię z punktu widzenia typowego turysty. Tam jest na pewno warto być. Fajni ludzie, jest masa miejsc do zobaczenia. Nam nie starczyło 4 tygodni, żeby zobaczyć wszystko. Potężne świątynie, potężne, nietypowe też budynki, o których wspomniałem wcześniej. Miejsca, które są za Szanghajem. Godzina, dwie za Szanghajem mamy inne miasto, troszkę inne dialekty, prawda? Niektóre sklepy większe, mniejsze, ale również nietypowe sklepy, bo są sklepy typowe chińskie, gdzie są bardzo znane markowe chińskie produkty. To tutaj jest wręcz śmieszne, bo ja nie widziałem chińskich markowych produktów, a tam są promowane chińskie markowe produkty. Na przykład ubrania sportowe chińskie, czy buty chińskie. Czy elektronika chińska. Chińczycy swoje kupują. No tutaj niestety o tym aż tak nie wiemy, no ale w Chinach to jest normalnością. Taka standard chiński, który już idzie w górę z roku na rok. Tutaj Chińczycy są znani z tanich butów, a tam robią sportową odzież, elektronikę, telewizory, teraz samochody. Wchodzi samochód na baterie, to warto zaznaczyć, że udziały w tej firmie, która robi te samochody na baterie, część udziału wykupił amerykański multimiliarder William Buffett, jak się nie mylę. Nie pamiętam pierwszego imienia, wiem, że ma na nazwisko Buffett. Warto zaznaczyć, no, że osoba tak, prawda, z takim budżetem, z taką kasą, akurat zdecydowała się zainwestować w tą chińską firmę, która na pewno za parę lat będzie robiła furory, to jest pewne. No oczywiście należy wziąć ze sobą przynajmniej leki od problemów żołądkowych, jak to mówią, bo to jest gwarantowane, że przynajmniej 2-3 dni podczas pobytu do toalety będzie ciągnęło jak magnes. Prawda? To jest inne jedzenie, inna kuchnia, mimo że zbliżona do naszej, ale to jest inna kuchnia. Przed wyjazdem, dzień przed wyjazdem spytałem w restauracji chińskiej, w chińskiej tej typowej takiej u Chińczyka, jak to mówią, czy jedzenie te, które ty robisz, jest to same co w Chinach. On mówi, że te jedzenie, które my tu robimy, on się wypowiadał za wszystkich chyba Chińczyków, to jest jedzenie dla typowych Amerykanów. To jest typowe jedzenie dla Amerykanów, którzy są tutaj. A jedzenie, które jest w Chinach, chińskie jedzenie, jest całkowicie inne. I warto też no, zaoszczędzić parę złotych, bo wiadomo, można w Chinach przeżyć bez dwóch zdań za $400 na miesiąc i naprawdę starczy na dużo, ale jak chce się czuć w dużym luksusie, należy wziąć ze sobą przynajmniej 1000. Przynajmniej. I naprawdę mówimy o luksusie, jak to mówią, życie jak w Madrycie. Przez te 4 tygodnie naprawdę mydło i powidło, człowiek się czuje niesamowicie, jeżdżenie taksówkami w to i z powrotem. To jest na pewno dla niektórych, prawda, wydatki niepotrzebne, ale jest dużo bezpieczniej. Metra są bezpieczne, ale jak się jest, prawda, jak puszka, jak ten, jak ryba, jak sardynka w puszce, no to lepiej jechać taksówką. Masa miejsc do zobaczenia, dużo fajnych, prawda, zabytkowych rzeczy. Świątynie, które mają tysiące lat. A podstawą oczywiście to poznać też fenomenalnych ludzi. Ja akurat miałem też szczęście, że poznałem super grupę. Czas mi leciał niesamowicie. Pamiętam, że jeszcze nie tak dawno, parę dni wcześniej przylecieliśmy, a już musieliśmy się pakować. 4 tygodnie nam zleciały jak 2 dni. No może jak 5 dni. I polecam wszystkim serdecznie, jakby mieli okazję lecieć do Szanghaju, a nie do innego miasta. No i chciałem pozdrowić oczywiście wszystkich, całą Polonię na imigracji, no bo również pozdrawiam Polaków, którzy mam nadzieję będą tego słuchać w Polsce, no ale Polonia na imigracji jest mi dużo bliższa, bo tutaj już siedzę troszkę. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że kilku osobom to przypadnie na gusto i będą po mojej tej krótkiej audycji zdecydują się poświęcić Chinom więcej czasu, bo naprawdę warto. I może za rok czy za dwa zdecydują się jechać na wakacje na tydzień czy na dwa do Szanghaju, bo jest naprawdę warto. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.